Musieliśmy zmienić nasze położenie w plenerowym studio w Solinie, bo światło pada tak, a nie inaczej. Kamera musi być w dokładnym położeniu. W studiu kolejny gość, Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Dzień dobry, panie wójcie. Gmina Solina, pan jest rodowitym soliniańczykiem? Czy tak,
tak, tutaj się urodziłem, tu mieszkam już ponad 50 lat.
Ponad 50 lat. Za pana życia gmina jak się zmieniła?
No bardzo się zmieniła, ponieważ te walory turystyczne, czy ta baza noclegowa, która była kilkanaście lat temu jeszcze nawet, to jest nieporównanie większa, nie? Dostępność turystyczna naszego regionu się zmieniła, także wiele, wiele rzeczy się zmienia na bieżąco.
Bariery rozwojowe dla gminy Soliny jakie są?
No ja myślę, że tu przede wszystkim główną naszą taką dziedziną to jest turystyka szeroko rozumiana i to, co było jeszcze, tak jak mówiłem, kilkanaście lat temu, czyli jakaś tam sfera rolnicza, która funkcjonowała, nagle zmieniła się w bazę turystyczną, która na terenie naszej gminy ma ponad 40 tysięcy miejsc noclegowych.
Dużo. Dużo mówi się, że tych miejsc cały czas brakuje, że turystów jest więcej jest chętnych niż miejsc, które państwo jako gmina możecie zaoferować.
Atrakcyjność Bieszczadów w ciągu ostatnich lat potwierdza to, że nasz region, czyli tutaj trzy powiaty, Sanocki, Leski i Bieszczadzki, szacujemy odwiedza w roku ponad 1,5 miliona turystów i pod te potrzeby, czyli tą ilość turystów musimy się przygotowywać ciągle i rozwijać.
Skala rośnie, aczkolwiek jest taka wątpliwość, że kiedyś Bieszczady w latach 80., 70., jeszcze 90. przemierzała duża liczba turystów pieszych, studentów czy amatorów pieszych wędrówek z plecakami na plecach i dobrymi butami na stopach, chodzących od wsi do wsi, od schroniska do schroniska. Teraz tego jest mniej, bo komunikacja jest gorsza. Czy pan wójt zauważył spadek ilości pewnej grupy turystów wynikających z tego, że infrastruktura się cofnęła, że jest mniej pociągów, mniej autobusów, mniej połączeń Bieszczad z Warszawą, z Krakowem, z Lublinem?
Ja myślę, że tutaj ta dostępność turystyczna naszego regionu się poprawia, chociażby przez budowę słynnej drogi Via Carpatia, która będzie łączyć tutaj nasz region z Polską Północną, ale też przede wszystkim dostępność tutaj z tak dużych miast, ośrodków jak Kraków, Warszawa zmniejszy się i o 2 godziny będzie można szybciej do nas dojechać. Czyli Kraków w zasięgu 4 godzin, a Warszawa w zasięgu 6 godzin.
Z samochodem można łatwo dojechać do Soliny. Atrakcje najważniejsze, to jest zalew, czy to jest poza zalewem? Jak to wygląda?
Panie redaktorze, no głównie tutaj atrakcją jest nasze jezioro, jedno i drugie solińskie jezioro Myczkowieckie, ponieważ gmina Solina położona jest w obrębie właśnie tych dwóch jezior i przede wszystkim zapora w Solinie zrobiła tutaj taką rewolucję turystyczną, ale też nie spoczywamy jakby na laurach i coś, myślimy też o następnych atrakcjach, to jest między innymi plan budowy takiej tutaj kolei linowej, gondolowej nad zaporą w Solinie 1600 metrów. Jesteśmy na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tą inwestycję i kolejna rzecz, nad którą pracujemy i drugi raz złożyliśmy wniosek, to jest wykonanie odwiertów geotermalnych i to jest nowy taki jakby rozwój dla naszej gminy, nad tym pracujemy.
Geotermia podhalańska, to jest ta perła polskiej geotermii. W Zakopanem, w okolicznych gminach można było któryś rok z rzędu obniżyć koszt ogrzewania, bo ciepło jest za darmo, płynie, niemalże darmo płynie z głębi ziemi. Tutaj też jest taka możliwość, żeby ogrzewać domy tą wodą z geotermii spod ziemi?
Tak, mamy tutaj przygotowany już plan. Tutaj teraz złożyliśmy wniosek na odwierty geotermalne i akurat w miejscu, w którym się znajdujemy, na tym polu obok, miałyby być dokonany taki pierwszy odwrót wód geotermalnych. Z naszych tutaj danych, wiadomości tego programu, który jest opracowany, wynika, że na poziomie 2,5 tysiąca metrów mamy wodę o temperaturze 75 stopni. Nawet pozytywne zasoby tej wody, więc czekamy na potwierdzenie tego, co mamy.
Tylko stawiać przepompownię i wpuszczać do sieci, nawet podgrzewać nie trzeba, nawet schładzać może trzeba będzie taką wodę o takiej temperaturze. Panie wójcie, z kim pan współpracuje przy geotermii? Jakie jest procedura? Bo jak rozumiem, sama gmina przecież nie zrobi odwiertu i nie wybuduje tak dużej inwestycji.
Tak, tutaj został przez firmę specjalistyczną opracowany projekt, zatwierdzony projekt robót geologicznych i w tej chwili, tak jak mówię, jesteśmy w Narodowym Funduszu, złożyliśmy wniosek. Wniosek jest procedowany w Ministerstwie Ochrony Środowiska, więc czekamy na pozytywne jakby rozstrzygnięcie, bo to jest dla nas no, nowe otwarcie turystyczne.
Czyli tu jest apel, tu jest kamyczek do ogródka, może za ostro powiedziane, ale wniosek wobec Ministerstwa Środowiska, bo to oni mają pieniądze i enfość, żeby żeby ta inwestycja ruszyła.
Tak, a myślę, że jeżeli my tutaj potwierdzimy te nasze zasoby, a chcę powiedzieć, jak pan redaktor wspomniał o regionie tutaj Małopolski, prawda, to jesteśmy w tym samym basenie karpackim, więc liczymy, że te wody tutaj będą. Ale to przede wszystkim, oprócz tych dwóch inwestycji, chciałbym powiedzieć, że gmina Solina ciągle swoje walory krajobrazowe turystyczne udostępnia turystom. To jest ponad 150 kilometrów szlaków turystycznych. Między innymi w tej kadencji udało nam się wybudować słynny szlak na Skałkach, gdzie był kręcony film Wilczecha. W tej chwili też wspólnie z Urzędem Marszałkowskim budujemy szlak za 170 tysięcy z całą infrastrukturą turystyczną, więc turysta u nas może po prostu się nie nudzić, bo korzysta z walorów jeziora i korzysta z walorów krajobrazowych na przygotowanych szlakach.
Samorządy korzystają także ze środków europejskich. My, jeżdżąc po stolicach województw, często na ten temat rozmawialiśmy, jak te środki działają, jakie są pana wójta doświadczenia z tymi środkami europejskimi. Łatwo je pozyskać, to idzie sprawnie.
Myślę tutaj, że my głównie jako gmina Solina skupiliśmy się na tych projektach dotyczących ochrony środowiska, ponieważ nasze położenie tutaj w obrębie jeziora, wszystkie miejscowości też wymaga od nas, abyśmy tą całą infrastrukturę komunalną dotyczącą chociażby kanalizacji czy oczyszczalni ścieków, jak również sieci wodociągowych zmodernizowali na potrzeby, ponieważ ta sezonowość, prawda, po ścisłym sezonie turystycznym gmina liczy tylko 5 tysięcy mieszkańców, a w trakcie roku to mamy tych 1,5 miliona turystów, więc na tą taką częstotliwość trzeba być ciągle przygotowanym.
Osoba pracująca w WOPR-ze od 16 lat na Solinie nie mówiła, że sezon na Solinie jest krótki, lipiec, sierpień, jak go wydłużyć?
No my mamy tutaj konkretne pomysły, to jest cykl imprez w ramach Solińskiego Lata, to są imprezy kulturalne, ale przede wszystkim skupiliśmy się na imprezach sportowych, to jest między innymi jako jedyna gmina w Polsce organizujemy zawody o randze takiej już można powiedzieć światowej czy europejskiej może, swim run, słynne zawody, które konkurencja w tych zawodach polega na przemiennie, na pływaniu i bieganiu, więc idealnie tutaj się do tego nadajemy. To też jest słynny bieg rzeźnika, który zagościł w naszej gminie.
On chyba
to
się
jest
w tej chwili odbywa.
Tak, tak. Tutaj cykl biegów zaczyna się 3 już w ten weekend. To są też bieg po zdrowie, który my organizujemy jako gmina. I te wszystkie imprezy sportowe i części sportowe imprezy są objęte patronatem ministra sportu, więc to jest też dla nas bardzo ważne.
Turystyka kwitnie. Ale są też problemy. Bieszczady zarastają. To jest, gdy przyjechaliśmy wczoraj, rozmawialiśmy z ludźmi po procesji Bożego Ciała, to wiele osób wskazuje, że jest turystyka, warto z niej korzystać. To jest bardzo dobre źródło dochodu dla mieszkańców regionu, dla mieszkańców gminy, ale owiec hal żal, bo one zarastają, a owiec jest coraz mniej.
No ja właśnie te Bieszczady z lat 60., może jeszcze nawet 70., no na razie nie wracają, chociaż już też są gospodarstwa, w których jest hodowla owiec prowadzona, ale też trzeba powiedzieć, że Bieszczady w ostatnim okresie zostały objęte tym szczególnym programem ochrony środowiskowej, czyli tu program Natura 2000, czy program w ramach programu Natura 2000, tak zwane siedliska przyrodnicze i to jest w pewnym sensie też utrudnienie dla rozwoju tego regionu. Nie wiem, dlaczego tak jest, bo w wielu krajach europejskich, nie wiem, w Austrii chociażby, gdzie kilkakrotnie byłem, można zaobserwować, że da się te dwa elementy pogodzić, u nas jeszcze jest problem. Ale tutaj też chcę powiedzieć, że
problem, to weźmy byka za rogi i opowiedzmy, gdzie są te pola starcia między hodowcami owiec, rolnikami, a tymi normami, często unijnymi normami środowiskowymi.
Ja myślę, że tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o hodowlę owiec czy bydła, żeby one korzystały z tego regionu. Bardziej mówimy o problemach natury takiej inwestycyjnej, urbanistycznej, że ze względu na te ograniczenia, które wynikają z programu Natura 2000, czy siedliska naturowe, jest ograniczenie po prostu urbanistyczne, że nie można tutaj budować nowych obiektów. I to tylko to jest ten problem, który dotyczy tutaj mieszkańców tubylców.
A z drugiej strony może to dobrze, że tak dbamy o ten krajobraz, to jest pięknie, żeby nie powstały, nie wiem, czy to nie ma procesu, żeby nie powstawały takie hotele, jak na przykład hotel Gołębiecki w Mikołajkach, takie obiekty, które na trwale szpecą krajobraz.
No może i tak, no wszystko można po prostu w taki sposób wymyśleć albo ukształtować, zaprojektować, żeby i przyroda, i te potrzeby ruchu turystycznego mogły współgrać ze sobą.
Dlaczego rolnictwo się wycofało z gminy Solina? Jakie były powody?
No Wiadomo, to jest głównie ten czynnik chyba ekonomiczny, prawda, że turystyka daje ponad 90% mieszkańców naszej gminy większe dochody niż te, które można osiągnąć z rolnictwa i to jest ten główny czynnik.
Bardziej się opłaca przyjmować letników czy pojąć agroturystykę niż same gospodarstwo rolne. Wybory za chwilę. Która to będzie kadencja pana wójta?
Moja pierwsza, bo ja dopiero zacząłem, także dla mnie, jak tutaj powiedziałem...
Dopiero rozbiegówka.
Rozbiegówka, mamy przygotowany plan. To jest też najważniejsza rzecz, to jest ochrona tych dwóch skarbów, czyli Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. To jest ta sfera ekologiczna, prawda, środowiskowa. To jest też w tym roku po raz pierwszy wybudowaliśmy nową marinę, która będzie otwarta dla wszystkich jednostek pływających, żeby te sprawy ekologiczne uporządkować. To jest też przygotowanie 4 kąpielisk na terenie gminy, które funkcjonują w ciągu 2 miesięcy wakacyjnych, lipiec, sierpień. I to jest ta oferta, żeby każdy z turysta, który przyjeżdża do nas, mógł coś dla siebie znaleźć.
Coś znaleźć, żeby mógł być w Solinie i w ogóle w Bieszczadach, w Bieszczadach tego rejonu solińskiego przebywać jak najdłużej. Jeszcze tylko jeden problem, który dotyka polskie gminy, szczególnie Polskę wschodnią, wyludnianie się miejscowości. Jak to dotknęło tutaj pana gminę?
Też, no tak szacujemy, że z tych 5 tysięcy mieszkańców, ponad 5 tysięcy, które liczy gmina statystycznie, to około 3,5 tysiąca przebywa na stałe i to jest duży problem.
A reszta pojechała gdzie?
No myślę, że to bardzo dużo ludzi wyjeżdża za granicę, to są szczególnie Niemcy.
To jest proces, który się zatrzymał, czy który cały czas trwa?
To ja myślę, że tu ewoluuje już w drugą stronę, ponieważ no, ta sytuacja gospodarcza naszego kraju się poprawia, bo też mamy problemy, jeżeli chodzi o już tą sferę problem. Pracowników czy
gminę
przedsiębiorców.
Już dotknął to ta... No, może nie plaga, ale powoli rosnący problem dla przedsiębiorców, dla pracodawców, brak rąk do pracy.
To już... Tak, to widzimy i też trzeba powiedzieć, że na terenie naszej gminy no, też przybywa pracowników za wschodniej granicy, bo ich jest coraz więcej, a szczególnie w sezonie letnim bardzo dużo. Do około 100 osób pracuje na terenie naszej gminy za wschodniej granicy.
Bez konfliktów.
Bez konfliktów. Myślę, że oni są bardzo potrzebni i dalej potrzeby są w tym zakresie.
Panie wójcie, dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszamy nad Solinę.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich gości nad Solinę przez cały rok.
Przez cały rok są trasy narciarskie?
Tak, mamy wyznaczone trasy narciarskie i narciarstwa biegowego, bo pod tym kątem jesteśmy przygotowani.
Gmina, która biega w zimie, biega na nartach, a w lato na nogach, a nawet czasami i biega i pływa naprzemiennie. Tak. Adam Piątkowski, wójt gminy Solina, był naszym gościem. Dziękuję najmocniej.
Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszamy do gminy Solina.
Dziękuję bardzo, przyjmujemy zaproszenie, już jesteśmy i na pewno wrócimy. Chciałem zagrać piosenkę, żeby się zrehabilitować za poranek z Rzeszowa, ale nie jest mi dane, ponieważ na łączach już jest Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa.
Panie pośle, na początek kwestia budżetu. Coraz mniej to wesoło dla Polski wygląda. Kwestia budżetu europejskiego oczywiście.
Przede wszystkim mecz się toczy, ponieważ ten budżet będzie przyjęty nie jutro, nie pojutrze, nie za parę tygodni czy miesięcy, ale o czym się mało mówi w naszym kraju, dopiero za 2 lata, a więc wtedy, kiedy będzie już inna Komisja Europejska, inny Parlament Europejski.
Pan poseł jest tego pewien, bo wiele osób także z rządu liczyło na to, że uda się te negocjacje zakończyć jeszcze przy tej komisji i jeszcze przy tym Parlamencie Europejskim, bo nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Czy pana zdaniem już jest pewne, że te negocjacje będą na tyle trudne, że się ich nie uda zamknąć przed majem przyszłego roku?
Uwielbiam rządowy optymizm. Sam czasem ulegam jego urokowi. Natomiast to w tej kwestii realia są twarde. Ten budżet będzie podpisany przez nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej lub nową przewodniczącą Komisji Europejskiej, ponieważ mówi się, że w lipcu przyszłego roku po raz pierwszy w historii Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, EWG i UE, to kobieta będzie szefem Komisji Europejskiej. Mówi
Ale
się też, że...
Skąd takie informacje? I kto to miałby być?
No mówi się, że kobieta... A z drugiej strony mówi się, że po pół wieku od czasów pana Hallsteina, który był pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej i pierwszym i jedynym Niemcem na tym stanowisku, że ma to być przedstawiciel Niemiec. Jeżeli kobieta jest przedstawiciel Niemiec, no to proszę, panie redaktorze, ten rebus rozwiązać, choć myślę, że nie jest bardzo, bardzo trudnego, że ja przed panem nie stawiam.
Nie jest to trudny rebus. Pytanie tylko, czy to nie będzie degradacja, bo jednak fotel kanclerza to jest fotel, gdzie jest realna władza. Szef Komisji Europejskiej musi chodzić na radę, dogadywać się, nie może stawiać dyktatów. Nie wiem, czy to nie jest, czy właśnie nie jest degradacja dla pani tajemniczej pani.
Tak, dla pani, która włada kanclerzamtem. Otóż pani kanclerz Merkel, o nią chodzi oczywiście, jest kanclerzem po raz czwarty. Jej pozycja wyraźnie osłabła i w samej CDU, w koalicji CDU-CSU, no i z tej koalicji CDU-CSU-SPD. I ma w pamięci to, co stało się z kanclerzem Helmutem Kohlem, jej politycznym ojcem chrzestnym, który wprowadził do rządu, a którego ona potem została ojcobójczynią, bo przecież to właśnie ona go zastąpiła, zmuszając do przerwania czwartej jego kadencji. Myślę, że tych kandydatów na niemieckich brutusów jest sporo w tej chwili w Berlinie. Mówi się o ambicjach różnych pań i panów CDU, którzy też mają poczucie, że buławę kanclerską noszą w torniszcze. W związku z tym być może to przejście pani kanclerz Merkel do Brukseli będzie właśnie takim bezpiecznym lądowaniem i uklonowaniem jej bardzo długiej kariery politycznej w najlepszej historii Europy. Można wskazać tylko kanclerza Kohla. Nawet Margaret Thatcher przecież rządziła o tych ładnych parę lat krócej. No, zresztą tutaj temu służą pewne zmiany w niemieckiej dyplomacji, na przykład nagłe odwołanie ambasadora Niemiec przy Unii Europejskiej, zastąpionego przez, uwaga, ambasadora Republiki Federalnej w Pekinie, no tyle, że bardzo blisko związanego z CDU. Temu też ma służyć nominacja pana Zellmayera, Niemca, też blisko związanego z Hansem Merkel, na sekretarza generalnego Komisji Europejskiej. Ale pan pytał o budżet, więc zostawmy te spekulacje personalne, aczkolwiek one myślę, że mogą okazać się prorocze.
Właśnie
gdy chodzi o
do budżetu chciałem jeszcze wrócić w naszej rozmowie. Panie pośle, z kim grać? Bo widać, że klub spójności, który starał się polski rząd stworzyć, chyba nie jest zbyt mocny, skoro tą spójność coraz bardziej się po pierwsze obcina, a po drugie środki tak się modeluje takimi warunkami, żeby ich przepływ skręcić z Europy Środkowej na Europę, żeby ich przepływ przekierować do Europy Południowej.
To jest faktem. Jest w tej chwili dość skuteczna próba, przynajmniej na razie, przekrywania tych środków z naszego regionu Europy do tej biednej, czy najbiedniejszej części starej Unii, prawda, 15 EWG, czyli Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja. Natomiast no, zwracam uwagę na pewne kryteria obiektywne, bo jeżeli dzisiaj totalna opozycja mówi o tym, że Polska straci dużo pieniędzy, ponieważ nie przyjęliśmy imigrantów, tak się to coś pojawiają, no to ja bardzo proszę o uważną lekturę tego dokumentu, czyli tego, co zostało na razie położone na stole przez przewodniczącego Jean-Claude Junckera. Okazuje się, że procentowo więcej od Polski tracą kraje, które grzecznie przyjmowały imigrantów w krajach naszego regionu. Mówię tutaj o Litwie i Estonii. Ba, kraj, który jako jedyny, albo były jako jedyny z dwóch, te kwoty imigracyjne ustalone na szczycie Unii Europejskiej w październiku 2015 roku przyjął. Tym krajem jest Malta. Drugim jest Finlandia, ale mówimy o Malcie. Ta Malta procentowo traci też więcej pieniędzy niż Polska. W związku z tym tutaj no, nie można mówić, że sprzeciw wobec przyjmowania muzułmańskich imigrantów, co było nakazem ze strony Brukseli, na co zgodziła się pani premier Kopacz, reprezentowała rząd Platformy PSL-u, no, że tutaj zostaliśmy za to ukarani. No, szczerze mówiąc, ja takiego związku nie widzę. Mówi się też, że jesteśmy ukarani za brak praworządności. No, zwracam uwagę, że procentowo od nas więcej tracą kraje, które takich kłopotów żadnych nie miały z praworządnością, jeżeli przyjąć, że w ogóle my je mamy. Mówię tutaj o Republice Czeskiej czy o krajach bałtyckich. W związku z tym te zarzuty opozycji są po prostu AB, jak ja to określam, czyli A jak absurd, B jak bełkot. Natomiast wracając do meritum, to oczywiście jest tak, że kiedy ten budżet unijny obecny 2014-2020 był konstruowany, Polska, uwaga, po jednym z dwóch najbiedniejszych krajów UE, czyli jednym z dwóch, obok Łotwy. No, potem po dojściu Bułgarii, Rumunii, po tym jak żeśmy prześmieli, gdy chodzi o PKB jednego mieszkańca, nie tylko Węgry, ale również ostatnio na rządów Prawa i Sprawiedliwości pierwszy kraj w starej Unii, z WGS 15, czyli Grecję, gdzie mamy w tej chwili większe PKB per capita niż oni. No, obiektywnie biorąc, tych pieniędzy Polsce się mniej należy. Co więcej, trzeba bardzo jasno mówić Polakom i uważam, że rząd też to powinien uczynić, że w perspektywie dekady, w perspektywie 10 lat, może trochę mniej, może trochę więcej, Polska, uwaga, stanie się płatnikiem netto. Polska będzie na razie wciąż jeden z 7 najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej, ale Polska za około dekady będzie więcej wpłacała do kasy w Brukseli pieniędzy, niż stamtąd ich brała. W związku z tym, no, to jak pokazuje, że obecnie biorąc, te środki się będą nam w większym stopniu należały. Tak, oczywiście jest to zagrożenie, o którym pan mówił, przesuwanie środków z Europy Środkowo-Wschodniej do Europy Południowej. To jest oczywiście zadanie dla polskiej dyplomacji, dla polskiego rządu, żeby walczyć, żeby to przesunięcie nie było albo było jak najmniejsze. To plus, no, tutaj jest też szereg randek w ciemno, bo mamy 5 miliardów euro, skończąc na politykę bezpieczeństwa i obronną. No tylko pytanie, na co te 35 miliardów euro pójdzie? Czy tylko na kontrakty dla niemieckich i francuskich firm zbrojeniowych? A uwaga, nawet Wielka Brytania, odchodząc z Unii, zgłosiła się, przedstawiła 14 projektów, chcąc te pieniądze uzyskać na finiszu swojego członkostwa, czy też te pieniądze pójdą także dla polskich firm zbrojeniowych. Więc tutaj, jak widać, ten budżet unijny jest trochę jak ptak w locie, w sensie, że cały czas zmienia swoje położenie.
To jeszcze zapytam o informacje z Rzymu, że jednak będzie rząd Ligi Ruchu Pięciu Gwiazd. Czy powstanie tego rządu jednak trochę nie ostudzi entuzjazmu europejskich biurokratów, żeby pieniądze szły do krnąbrnych Włoch zamiast do innych regionów Europy?
Dobre pytanie. Skandaliczna interwencja de facto Unii Europejskiej, choćby mówi się, że to Niemiec i Francji głównie, która spowodowała, że prezydent Republiki Mattarella, no, którą miałem okazję poznać, skądinąd, zawetował eurosceptycznego i niechętnego sobie euro kandydata na ministra finansów. No, ona uważa się ta interwencja skuteczna, o tyle, że nie przeszkodziła powstaniu rządu. Ten rząd dwóch eurosceptycznych partii, obie te partie i czy też formację polityczną ściślej, Ruch Pięciu Gwiazd i Lega, dawniej Lega Nord, Liga Północna, teraz Liga, one obie domagały się wyjścia Włoch ze strefy euro i sądzę, że to wszystko zbierza w kierunku referendum. Podkreślam, nie z Unii Europejskiej, tylko ze strefy euro. Uważając, że euro to był świetny pomysł, ale dla Niemiec, dla Holandii, dla tych najbogatszych krajów członkowskich Unii, a dla tych krajów biedniejszych, właśnie krajów południa, no, był fatalny, skoro wszędzie tam były kryzysy ekonomiczne. Zresztą ten kryzys ekonomiczny we Włoszech, kryzys bankowy, kryzys ekonomiczny trwa do dzisiaj, jest bardzo, bardzo duży, ale patrzmy, co się działo również w Hiszpanii, Portugalii, na Cyprze, wszystkie te kraje, nie mówiąc o Grecji, przyjęły walutę euro i pogrążyły się w kryzysie, ponieważ, no, to jest, podkreślam, świetny pomysł, ale nie dla biednych. I rzeczywiście ten włoski rząd będzie pewnym ewenementem, chociaż mamy już w Austrii rząd, gdzie partia numer dwa, no, tym młodszym partią koalicyjnym, jest partia wolnościowców, no, też bardzo wyraźnie eurosceptyczna. No i też podobnie jak mniejszy może Ruch Pięciu Gwiazd, który jest taki bardziej lewicowy, eurosceptyczny, ale lewicowy. ale Lega, czyli dawna Liga Północna, jest bardzo antymigracyjna, bardzo niechętnie patrzy na muzułmanów, migrantów we Włoszech, domaga się wyrzucenia z Włoch 30 tysięcy nielegalnych migrantów. Jest charakterystyczne, że właśnie takie partie eurosceptyczne i niechętne imigracji Unii Muzułmańskiej, no, co są coraz silniejsze w Europie Zachodniej, a nie tylko Zachodniej, także w naszym regionie Europy, na przykład w Czechach, przecież partia teoretycznie liberalna, partia pana premiera Babisza, no, wygrała dzięki retoryce bardzo antyimigracyjnej i de facto eurosceptycznej.
Bardzo ciekawe, jaki będzie Parlament Europejski, a potem Komisja Europejska po wyborach na wiosnę przyszłego roku. To może być duża niespodzianka dla elit europejskich.
Myślę, prawda? Że to będzie wstrząs. To może być naprawdę taki wake up, a może być jak u Hitchcocka, że najpierw trzęsienie ziemi, a potem dopiero się zaczyna.
Gościem Poranka Wnet był Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Panie pośle, dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.